Bardzo drodzy, w dniem dzisiejszym, o tej porze, w każdą niedzielę lipca, będzie głoszona konferencja, to znaczy trochę rozszerzone rozważanie na temat wiara i rodzina. Czy wiara w rodzinie? Otóż mam zaszczyt zacząć ten cykl, potem dwa wykłady wygłosi ksiądz biskup ordynariusz gdański, w następne dwie niedziele, a potem znów chyba przypadnie mi ten zaszczyt rozważenia z wami, drodzy przyjaciele, pewnych zagadnień związanych właśnie z tym tematem, wiara w rodzinie, albo rodzina i wiara. Moi drodzy, mamy do czego nawiązać to nasze rozważanie. Oto, jak przed chwilą słyszeliście, zjawia się przed Jezusem otoczonym rzeszą, tłumem zagęszczonym, zjawia się przełożony synagogi, taki jakby prezes tej społeczności, która grupowała się wokół świątyni żydowskiej, bo świątynie żydowskie nazywały się synagogami. Upadł do nóg Jezusowi i błagał: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Możemy sobie dopowiedzieć to, co przeżywał ojciec i co można było widzieć w tej wzruszającej scenie. Proszę, rzadko bywa, ażeby mężczyzna padał na kolana z płaczem, z łkaniem, nawet przed Panem Bogiem, jeżeli tak gorąco prosił o uzdrowienie. A tamten rzeczywiście padł do nóg i prosił silnie: połóż ręce na nią, aby ocalała i żyła. Widocznie kochał bardzo swoją córkę, córeczkę 12-letnią. I wszystko gotów był uczynić, upaść jeszcze raz na dwa kolana, prosić Jezusa o przywrócenie jej zdrowia, a potem także i życia. Przy tym znalazła się także i matka tej dziewczynki. Otóż ta zarysowana lakonicznie scena pozwala nam ujrzeć naprawdę dobrze scaloną rodzinę, scaloną w tej jedności, w tej życzliwości i miłości, jak ona była, dużo trudno nam wiedzieć. Na pewno to nie była jedynaczka, było tam więcej dzieci, bo Żydzi w myśl wezwania Boga, w myśl różnych wskazań proroków, starali się mieć liczne rodziny, bardzo liczne i dobrze zorganizowane i scalone. Otóż ta scena i ta rodzina pozwala nam na punkt wyjścia do rozważań o naszej rodzinie chrześcijańskiej, o współczesnej rodzinie, zwłaszcza w Polsce. Moi przyjaciele drodzy, wy sami wiecie, może nie mniej niż ja, niż duszpasterze, że nasza rodzina jest rzeczywiście zagrożona, mocno zagrożona, rodzina polska. A ponieważ rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną, zarówno społeczeństwa cywilnego, jak też i społeczeństwa religijnego, to też przez tę dezintegrację, przez chorobę, przez wady rodzin naszych powstaje zagrożenie całego społeczeństwa. Jakie wady, jakie niebezpieczeństwa przeżywa nasza rodzina katolicka w Polsce, to o tym właśnie wiecie. Istnieje zagrożenie wprost biologiczne, czego nie było w dawnych czasach. Dzisiaj przecież wiecie, chyba przyjaciele drodzy, jak wiele dzieci wskazuje się na morderstwo ze strony matki i ze strony ojca. Aż strach wymieniać dane statystyczne, jak wiele dzieci, córek, może pięknych, może nawet wielkich, przeznaczonych ku wielkości, jak wielu synów, może wielkich, zdolnych, utalentowanych, może geniuszy, ginie pod ciosem skalpela tego lekarskiego, paradoksalne, ale za wolą, a nawet na prośbę matki i ojca. To ogromne zagrożenie, ogromne wykrwawienie biologiczne, a w ślad za tym także i wykrwawienie moralne, bo przecież ten grzech, można by powiedzieć, ta zbrodnia nie pozostaje bez śladów na psychice człowieka i na rodzinie. To bardzo wielkie wykrwawienie moralne, nawet większe, aniżeli może biologiczne. Moi przyjaciele, teraz dalej te rodziny o bardzo małej ilości dzieci, zwłaszcza rodziny z jedynakami, również są zagrożone. Bo o tym również wiecie jak ja, że dzisiaj nawet pedagogika świecka te dzieci jedynaki widzi jako dzieci właściwie nieszczęśliwe. To jest choroba jedynactwa i rodzice są nieszczęśliwi. I rodzice inwestują wtedy całą swoją energię ponad miarę w tego jedynaka czy jedynaczkę i właściwie jak wielki pedagog radziecki, sowiecki Antoni Makarenko mówił, że on w ogóle nie wyobraża sobie wychowania społecznego w rodzinie mniejszej, aniżeli z trojgiem dzieci. Proszę zauważyć to. To nie mówi ksiądz nawet, my za mało na ten temat mówimy, ale to mówi niedawno stosunkowo zmarły, znany wam pewnie, naprawdę wielki pedagog. Trzeba przed nim głowę pochylić. Makarenko był naprawdę wielkim i nawet genialnym pedagogiem. I on to właśnie powiedział, że on sobie nie wyobraża wychowania społecznego w rodzinie mniejszej niż troje dzieci. Otóż tutaj też zagrożenie tą rodziną skarlałą, rodziną małą. Rzecz jasna, drodzy, na marginesie czy w dygresji powiem, że nie wolno nam sądzić matki czy rodziców w ogóle, że mają jedno dziecko, bo niektórzy chcieliby mieć dwoje i pięcioro, ale nie mogą. I trzeba wtedy tę rzecz Panu Bogu zostawić, nie wydawać sądów. Tak jak i my duszpasterze poza konfesjonalem również takich sądów nie wydajemy, bo nie wiadomo jak tam jest, prawda? W każdym razie stąd, drodzy przyjaciele, idzie zdecydowane zagrożenie. Zagrożenie wychowawcze, społeczne, zagrożenie religijne. A nawet i tam, drodzy, gdzie rodzina osiąga jakąś przyzwoitą wychowawczą miarę, a więc gdzie jest dostatecznie liczna, chociażby właśnie z tym trójkiem dzieci, i tam też wciskają się zagrożenia. Zagrożenia wynikają stąd, że rodzice często albo są nieudolni, przedtem byli zarozumiali, dostatecznie się nie przygotowali do, w cudzysłowie, zawodu rodzicielskiego. Nie przestudiowali nawet podstawowych zasad psychologii rozwojowej i pedagogiki. Dufni w sobie popełniają czasami ogromne błędy, takie ewidentne błędy. Prawda? Przede wszystkim nie stawiając prawie żadnych wymagań swoim dzieciom, a wychowanie, a miłość to są te czynniki wymagające. Musi się wymagać, ażeby wychować. Musi się wymagać, gdy się kocha. Źle, bardzo źle ustawiona szkoła. Nie wszystkie szkoły oczywiście są źle ustawione, ale właściwie wszystkie szkoły bezreligijne posiadają istotny mankament wychowawczy. Brak tego najwyższego, absolutnego autorytetu i odniesienia wszelkich autorytetów do najwyższego autorytetu Pana Boga. Otóż tutaj idą zagrożenia, nie mówiąc już o tym, że gdy rodzice sami noszą na sobie nie tylko grzechy, ale też jakieś wady, jak na przykład wadę alkoholizmu, nadużycie alkoholu, czy też jakieś inne wady moralne, czy też nawet i psychologiczne. Drodzy, te zagrożenia są oczywiste, ale do tego dochodzi jeszcze dość często taka postawa rodziców, że jesteśmy nie tyle nieudolni, ile bezradni. Niektórzy rodzice opuszczają ręce, powiadają, no co my zrobimy? Takie czasy, taka moda, takie szkoły, taka rzeczywistość i my nic nie poradzimy. I dzieci chodzą samotnie. I taki pesymizm rozkłada właściwie wychowanie ogólne i religijne dzieci. Moi przyjaciele, otóż ten błąd trzeba zdecydowanie skorygować. Drodzy, nie mam w tej chwili tego poufnego pisma, jakie wydały instancje oświatowe i wychowawcze w naszej Polsce dla ośrodków wychowawczych, bo nie spodziewałem się, że tutaj na wczasach będę głosił tego rodzaju o tym temacie konferencję. Otóż w jednej z instrukcji władz oświatowych, instancji oświatowych i wychowawczych naszej ateistycznej szkoły idą w tym kierunku, ukazują, że popełniono ogromne błędy dotychczas w wychowaniu areligijnym i antyreligijnym dzieci i młodzieży. Mianowicie usiłowano wpłynąć tylko na same dzieci, na samą młodzież. A tymczasem nie wymienia się tam cały szereg tych akcji, o których my wiemy. Między innymi wymienia się tam i to, że szkoły zbiorcze były pomyślane jako środek oddalenia dzieci od domu i tym samym od tradycji wiary, w Polonie, obozy letnie, które oddalały młodzież, dzieci od kościoła i rodziców, również miały te cele laickie albo ateizujące i cały szereg jeszcze innych. Nie będę tego szczegółowo wymieniał. I powiada autor tej instrukcji, że to wszystko w zasadzie zawiodło. Że zawiodło. I trzeba przeprowadzić korektę o 180 stopni. Mianowicie powiedziano, że trzeba zwrócić większą uwagę na rodziców. Na matki i ojców. Trzeba indoktrynację przeprowadzić przede wszystkim w zakresie wpływu rodziny, a więc przez ateizację, laicyzację, ateizację matek i ojców dopiero... To dla nas oczywiście, dla duszpasterzy i dla tych, którzy no, jako taką znają pedagogikę, dla nas to było rewelacyjne, bo my od dawna już o tym wiemy. A oni dopiero teraz przyszli do takiego wniosku, który był ewidentny, który został odkryty nawet w Związku Radzieckim kilkanaście lat wcześniej, prawda? Otóż, drodzy, ale to jest charakterystyczne. Proszę na to zwrócić uwagę. Może niektórzy nie wiedzą, o co chodzi. Tutaj w ten sposób instancje wychowawcze i oświatowe wskazują na siłę, na potęgę, na niezastąpiony środek czy siłę wychowawczą właśnie leżącą w rękach rodziców, w rękach przede wszystkim matki. Że co matka zrobi, co ojciec powie, zwłaszcza w tej pierwszej fazie rozwoju dziecka, to jest nie do wykorzenienia po prostu. Może być zakłócony, może być na pewien czas nawet stłamszone te wartości religijno-moralne. Ale dziecko po latach powraca jednak do tego, co otrzymało w okresie dzieciństwa. My dawno już znamy to przysłowie, to powiedzenie, czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci. To jest właśnie to ludowe powiedzenie, streszcza tę prawdę psychologiczną i pedagogiczną. Drodzy, tylko tutaj znów trzeba pamiętać o tym, choć na ogół rodzice pamiętają, ale warto przypomnieć, że najdonioślejszym okresem wychowania dziecka to jest okres od 0 do 3 lat, maksimum do 6-7 lat. To jest najdonioślejszy okres w kształtowaniu charakteru i osobowości dziecka i kształtowaniu także moralno-religijnym. Powtarzam, od 0 do 3, najważniejszy okres. I ostatecznie od 0 do 6-7 lat, to znaczy wiek przedszkolny, wiek zaraz po niemowlęcy i wiek przedszkolny. Może nie na ogół, ale znaczna część rodziców sądziła i sądzi, że wychowanie dopiero się zaczyna wtedy, jak dziecko zaczyna myśleć, rozmować, wnioskować, jak można z dzieckiem prowadzić dialog, można rację, ukazywać motywy i temu podobne. O wiele za późno, proszę Państwa. O wiele za późno. Właśnie ten okres jest najdonioślejszy. Potem już można utwierdzać, szlifować, ubogacać, ale istotna tkanka osobowości człowieka kształtuje się właśnie w tym okresie. A nawet, niektórzy mówią, trzeba wziąć jeszcze pod uwagę na okres prenatalny, czyli przed urodzeniem dziecka. To znaczy sytuację matki w ciąży i sytuację rodziców, sytuację religijno-moralna wtedy, gdy dziecko jest w drodze na ten, do tego czterowymiarowego świata. Prawda? A potem rzecz jasna, że nie odbywa się wychowanie przez perswazję, przez dyskusję, czy przez podawanie motywów. Kształtuje się tam ta osobowość dziecka, a także osobowość religijna przede wszystkim przez klimat, jaki stworzymy w naszym domu. Przez klimat moralny i klimat psychologiczny. Jeżeli nasycimy rodzinę, nasz dom takimi wartościami jak życzliwość, dobroć, pogodę, radość, jeżeli dziecko czuje się bezpieczne, jeżeli dziecko widzi, choć tego nie rozumie zupełnie, widzi, że rodzice uznają nad sobą jakąś wyższą istotę, prawda, przed którą klękają, do spotkania, z którą przygotowują się, to wszystko dziecko wchłania, choć nic nie rozumie. Duch dziecka to jest jakby czuła klisza, jakby klisza tej taśmy filmowej, na której nagrywają się ta fonia, te słowa, gesty, no i wszystkie wyrazy tego rodzinnego klimatu. Jeżeli dziecko widzi, jak matka życzliwie pochyla się nad nim, jeżeli matka tuli je do serca, jeżeli ojciec również ukazuje życzliwą, ciepłą, radosną twarz, to dziecko ubogaca. A religijno-moralna strona drodzy. Otóż jeżeli dziecko widzi, że rodzice chociażby czynią na przykład z wielką powagą znak Krzyża Świętego, to od razu to dziecko intryguje i ono już właściwie gotowe jest do naśladowania. Jeżeli dziecko nawet 2-3-letnie widzi, że rodzice klękają przed krzyżem, przed jakimś wizerunkiem i coś robią, no rodzice mówią potem, że się modlą, to dziecko mówi, ja też, mamusiu, ja też. I nie trzeba je przymuszać, tylko ono samo chce uczestniczyć w tym, co dobrzy, ciepli, radośni rodzice czynią. I teraz matka czy ojciec idą do kościoła, dziecko też chce iść, nawet właśnie to malutkie, 2-3-letnie, prawda, przychodzi do kościoła, proszę sobie wyobrazić, ile tu przeżyć dla tego dziecka. Ono nie potrafi tego wyrazić, ale dla niego to jest to oszołomienie i te światła, i ta muzyka, i ci ludzie, i ta jakaś dziwna powaga, prawda, i te śpiewy, i to klękanie, to wszystko się nagrywa. Wszystko wsiąka w tę duszę tego małego człowieka. Prawda? I to nic, że dziecko będzie czasami kaprysiło, że będzie trochę przeszkadzało nam nawet w rozważaniu. To jego prawo. Nie trzeba tłamsić, dusić, prawda? Nawet jeżeli chce pospacerować to malutkie dziecko po kościele, zostawić mu to, niech ono pospaceruje. To jego prawo. Żeby ono się czuło zupełnie swobodnie, żeby ono nie czuło się przymuszone i tłamszone. Jeżeli bowiem będziemy zmuszać, naginać, łajać, a sami nie będziemy wykonywać tego, do czego skłaniamy, no to powstanie dysonans. I taki dorastający chłopaczek już 6-7-letni myśli sobie, dobrze, jak ja dorosnę, to będę tak postępował jak tata, ja też nie będę chodził do kościoła, nie będę chodził do spowiedzi, czy tam nie będę w ogóle paciorków nudnych odmawiał, prawda? To wszystko musi wyjść od rodziców. Dawniej mówiono przykład. W pedagogice mówiono, możemy dzisiaj używać tego słowa przykład, chociaż to słowo zostało podważone przez pedagogikę, bo istnieje przykład, który trzeba won wyrzucić, który nie ma żadnego znaczenia pedagogicznego. O jaki przykład chodzi? O przykład sztuczny, o przykład przyklejony, o przykład aktorstwo. Oto przykład. Czasami mama czy tata z jakimiś oporami uklęknie do modlitwy, ażeby dać temu dziecku przykład. Albo czasem pójdzie do kościoła też z oporami, żeby dać dziecku przykład. Ale nie jest wewnętrznie ten ojciec przekonany o słuszności i o bogactwie tej czynności. Albo mówi się czasami, nie mówcie tu brzydkich słów, bo słucha Maciek. Macie 3-letni, a mu ktoś mówi, a on jeszcze nie rozumie. Albo nie oglądaj takich obrazków, powiedzmy, czy nie śpiewaj takich piosenek, bo nie wyrażaj się tak, bo tutaj Ania czy Krystynka mała słyszy. Drodzy przyjaciele, to są nic nie warte przykłady tego rodzaju. Bo dziecko usłyszy, dziecko nawet trzyletnie leżące czy siedzące pod stołem, mówi: mamusiu, ja już wiem to. I wymienia to przekleństwo. Ja już to wiem. Prawda? Otóż z takimi przykładami to raczej trzeba dać spokój. Natomiast chodzi tu o to, żeby nasz przykład w cudzysłowie był wynikiem naszej postawy, naszego przekonania. Żeby nie był robiony na pokaz, tylko żeby to była konsekwencja naszych przekonań, naszego stylu życia. Wtedy taki w cudzysłowie przykład działa cuda. I wtedy, drodzy przyjaciele, macie w ręku niemalże wszystkie atuty. I wtedy można by powiedzieć, ani karczma nie popsuje, jak dawne przysłowie mu czy powiedzenie mówiło, no i taki właśnie Kościół też naprawi. Bo Kościół nie naprawi tego dziecka, które przyjdzie raz na tydzień na katechizację czy nawet na mszę świętą, jeżeli w domu nie ma odpowiedniej atmosfery. A więc nawracam do tego refrenu, że macie ogromne atuty. Dowodem tego właśnie ta instrukcja instancji wychowawczo-oświatowych naszej ateistycznej rzeczywistości, prawda? Zwrócić uwagę na rodziców. Bo jeżeli będziemy działali tylko przez dzieci, do niczego nie dojdziemy. Prawda? I to jest fakt. Zresztą o tym mówią także ilustracje i przykłady ze wschodu szczególnie, moi drodzy przyjaciele. Większość z was orientuje się, jak jest za granicą wschodnią naszą, wiedzą, do czego państwo dążyło, do wykorzenienia religii, prawda, do zupełnego stłamszenia, ale no wiecie, co się dzieje. Religia żyje i daj Boże, żebyśmy mieli też tak głęboko wierzących i w cudzysłowie tak głęboko praktykujących, jak mamy naszych braci Polaków i nie Polaków na wschodzie, za granicą wschodnią. Jednemu z duszpasterzy bohaterskiemu, który zmarł już dzisiaj, który przemierzał wielkie przestrzenie Kazachstanu, Uzbekistanu i nawet docierał aż do Mongolii, prawda? Ten duszpasterz parę razy przyjeżdżał do Polski i pytaliśmy, no jak się tam ci ludzie trzymają? A on mówi, wspaniale, zwłaszcza Niemcy katolicy. Wspaniale się trzymają. Gdzie ich siła? W rodzinie. W rodzinie. Rodziny są tak silne Bogiem, tak nasycone religijnością, tradycją religijną, że tam żadna siła nie potrafiła złamać tej wiary i nie potrafiła zatruć ateizmem ani dzieci, ani młodzież. Tak jest, moi drodzy. Opowiadano mi zresztą skądinąd, wiem, wieczorem, tak w Mińsku na przykład, otwiera się szafa, w szafie obrazy, krzyże, świece, rodzice klękają z dziećmi przy zasłoniętych oknach, no dzisiaj już może mniej zasłaniają, przy zasłoniętych oknach i modlą się. Ale nie odmawiają pacierz, tylko się modlą. I dzieci są nasiąknięte tą bohaterską, nawet tą krwawą religijnością. I tam żaden diabeł nie ugryzie teraz skały tej chrześcijańskiej rodziny. I tak w Kazachstanie, i tak we wszystkich innych, na innych obszarach, gdzie mieszkali zwłaszcza nasi bracia katolicy z prawosławnymi, nieco jest gorzej, prawda? Albo sam w 1945 roku spowiadałem dwie studentki w Akademii Medycznej aż z Saratowa nad Wołgą. Przybyły tam, gdzie jeszcze sprawowałem funkcje kapłańskie na dawnych terenach naszego kraju i studentki na trzecim roku, to znaczy po dwudziestce już były, czy koło dwudziestki, prawda, nie zauważyłem żadnego grzechu ciężkiego na sumieniu tych dziewcząt. Pięknie po polsku mówiły, pięknie się spowiadały, a to była druga spowiedź w ich życiu, po deportacji i po śmierci ich ojca, prawda. Mieszkały tam daleko na wschód. Skończyły szkołę średnią na wyższej uczelni. Proszę. I takie głęboko wierzące, takie świeże, chciałbym powiedzieć, pachnące tą żywą wiarą chrześcińską. I mówię, zaprosiłem je potem na herbatę, moje dzieci drogie, jak byście się tam uchowały? Co za cud? A one powiedziały, proszę księdza, no cóż, odkąd nas deportowano, odkąd ojciec zmarł, właściwie, czy zginął, to przecież matka była dla nas i nauczycielką, i wychowawczynią, i kapłanką. My w domu mieliśmy właściwie kościół, kaplicę taką. Codziennieśmy się modlili, tak? I nawet namawiałam ich, żeby przybyły do Polski. Powiedziały, że nie mogą zostawić swojej kochanej matki. I zostały tam, pojechały. Jestem przekonany, że nadal mówią po polsku, czują po chrześcijańsku i żyją po chrześcijańsku. Oto siła, moi drodzy. Przeszły mimo organizacji, mimo nacisków różnych, mimo strachów i proszę, i pozostałych chrześcijankami. To też, przyjaciele drodzy, mamy i ojcowie, i przyszłe mamy, i przyszli ojcowie, nie mówcie tego głupstwa, że bezradni jesteśmy, że nic nie zrobimy, że takie czasy, że taka moda, że taka szkoła. Wszystko właściwie w waszych rękach. A jeżeli będziecie zjednoczeni sami z Jezusem, to dosłownie wszystko w waszych rękach. Może się gdzieś coś nie udać, ale w gruncie rzeczy rodziny nasze będą silne pod względem moralnym, silne patriotyzmem, silne tradycją i silne Bogiem, zmierzające do zbawienia i tu, i tam. I tego, drodzy przyjaciele, nawzajem sobie chyba życzymy, bo to jest nasze wspólne dobro, naszego dobro także naszego narodu i naszej ojczyzny. I o to, żeby Pan pobłogosławił naszym dobrze ustawionym rodzinom i ubogacał je codziennie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny rozdarte, za rodziny, które poszły na pokusę.